Drodzy, wersetem wyjściowym dla dzisiejszego kazania jest Księga Przypowieści, 25 rozdział i werset 2. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Panie, drogi Boże, Ty jesteś Bogiem wszelkiej mądrości, Ty jesteś Bogiem wszechwiedzącym, jesteś Bogiem, który stworzył wszystko i na wskroś wszystko zna. Ty, Panie, przenikasz wszystko. Ty przenikasz nas, Panie. Ty nas ogarniasz zewsząd. Ty, Panie, ogarniasz historię, ogarniasz cały kosmos. Ty, Panie, jesteś wielkim, potężnym Bogiem i dzisiaj chcemy przyjść do źródła mądrości, aby uczyć się o tej mądrości, aby uczyć się, Boże, Twoich dróg. Dziękujemy Tobie za Chrystusa i za to, że dzięki Jego dziele Twój Duch nas oświeca. Dziękujemy za to, że przez Chrystusa, Panie, przyszliśmy do Słońca, wyszliśmy z ciemności do Słońca i w tym Słońcu możemy chodzić. Spraw, abyśmy podążali za Twoją chwałą, za tym słupem ognia, który nas prowadzi przez naszą wędrówkę. Amen. Drodzy, dzisiaj niekoniecznie będę omawiał wszystkie wersety przeczytane wcześniej przez Marka, natomiast chciałbym, żeby właśnie to był taki tekst, od którego rozpoczniemy. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. I temat dzisiejszego kazania to jest mądrość i pokora. Tak naprawdę, kiedy przychodzimy do 25 rozdziału, to i to nastolatki wiedzą z kateches, że przychodzimy do czwartej z ośmiu części Księgi Przypowieści, tak zwany drugi zbiór Salomonowy. Zwróćcie uwagę, że są to przysłowie Salomona, które zebrali mężowie Ezechiasza. Kto to jest Ezechiasz? No, król judzki, Hiskiasz inaczej. To jest Hiskiasz, który żył około 300 lat po Salomonie. Jego ludzie zebrali te tradycje salomonowe 300 lat później. Bardzo ciekawa jest ta część. Też nie mamy dzisiaj możliwości, żeby omówić wszystkie te rozdziały, bo to są rozdziały 25 do 29 tej czwartej części księgi. Ale tutaj oczywiście tematyka jest wokół króla. Wokół króla, jak pamiętacie, Księga Przypowieści jest w ogóle o królowaniu, tak? O tym, że młody chłopak ma się stać kiedyś królem, ma się stać mądrym królem. I to oczywiście się odnosi też do nas, bo jak Bóg mówi, jesteśmy królewskim kapłaństwem, czy w innym miejscu mówi, jesteśmy książętami, więc ta księga też jest dla nas, aby właśnie nas, niedoświadczonych prostaczków, nauczyć dróg Bożych. I tak naprawdę wszystkie te rozdziały w tej części księgi oscylują wokół kilku zagadnień. Przede wszystkim pierwsze to jest, czyjej chwały szukasz? Czyjej chwały szukasz? 25 rozdział mówi o tym, że król nie szuka własnej chwały. Chociaż wiecie, że królowie, właśnie wszyscy królowie w historii, tak jak czytamy o różnych bitwach, o różnych wojnach, to przede wszystkim co im przyświecało? No szukanie własnej chwały. I oczywiście to nie jest to, że my się mamy zupełnie wyrzec jakiejkolwiek chwały, ale to jest to, że mamy szukać chwały we właściwy sposób. Kiedy szukamy Bożej chwały, On chwałą nas darzy, tak? Jeśli szukamy chwały na własną rękę, z pominięciem Boga, czy właśnie z jakimś buntem wobec Boga, to tej chwały prawdziwej nie znajdziemy. Także król nie szuka własnej chwały. W 26 rozdziale król doskonale zna kondycję ludzkości, jej upadek, zna głupotę, zna lenistwo, wie, że ludzie mają rozwiązłe języki i że sieją nienawiść. Król po prostu nie jest jakimś tępym człowiekiem, który, nie wiem, żyłby sobie w jakiejś bańce mydlanej, tak jak jest Over the Rainbow, tak? Jest taka piosenka, gdzie często kobiety mają jakiś taki wymarzony obraz rzeczywistości przed ślubem szczególnie i tak dalej. Król nie jest kimś takim, on zna dokładnie kondycję kondycję ludzką, zna tą głupotę, lenistwo, rozwiązał języki i nienawiść. W 27 rozdziale czytamy o tym, że król rozumie powagę okoliczności. Czyli wie, że o ile nie będzie właściwego pouczenia i tak dalej, no, ludzie pójdą na manowce, tak? Zna kondycję swego ludu i wie, czego im trzeba. No i 28 i 29 rozdział zajmują się już kwestiami takimi, które wynikają z poprzednich, czyli król miłuje sprawiedliwość, o tą sprawiedliwość zabiega i troszczy się o ubogich. Jak wiecie, ta troska o ubogich jest sednem Bożego Przymierza, tak naprawdę. To jest taki papierek lakmusowy tego, czy królestwo, czy kościół ma się dobrze. Jeśli troszczy się o ubogich, tak, troszczy się o sierotę, wdowę, przychodnia, to jest dobrze, a jeśli nie, no to jest wręcz przeciwnie. Także ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy mieli podsumować te kilka rozdziałów tej części księgi, należałoby powiedzieć, że król, żeby być królem według Boga, powinien być ekspertem od chwały. Powinien być ekspertem od chwały i pewnie też ekspertem o sprawiedliwości. I tak naprawdę to fajnie się zazębia z całym tematem księgi przypowieści, bo tak naprawdę mądrość w starożytnym Izraelu, i też ta księga tak mówi, między innymi oznaczała bycie ekspertem w pewnych rzeczach. To nam się czasami, my czasami tutaj czytamy, oczywiście te fragmenty są jak najbardziej dla nas znaczące, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża i tak dalej. To jest oczywiście ten wąski zakres, że trzeba, mądrość to jest pobożność plus wiedza plus doświadczenie. Natomiast w szerokim znaczeniu mądrość w starożytnym Izraelu to było bycie mistrzem, bycie ekspertem w pewnych rzeczach. Na przykład, zobaczcie, kilka wam przykładów podam. Kiedy w Księdze Wyjścia czytamy o mędrcach, to mędrcami są nazwani mistrzowie zdolni w rzemiośle, tak? Budowa przybytku następuje, pamiętacie, Bóg powołał dwóch mężów do tego zadania i oni są mędrcami, czyli mistrzami, znawcami swojego fachu. Hiram z Tyru, czytamy w pierwszej Królewskiej 7, był mistrzem w odlewaniu rzeczy z brązu. Ciekawe, mistrz, tak? Czyli mędrzec to mistrz, ktoś znający się w sposób mistrzowski na czymś. W Ezechiela 27 czytamy, że Tyr posiadał mędrców biegłych w budowaniu okrętów. Czyli znowu, mędrzec to jest ekspert, to jest mistrz w budowaniu okrętów. A u Jeremiasza, ciekawe, nie wiem, kiedyś wam to już chyba wspominałem, ale mędrzec odnosi się do zawodowych płaczek. Płaczki, które zawodzą nad Jeruzalemem na pogrzeb, też są ekspertkami od właśnie zawodzenia, czy od biadania, czy od wyrażania tego żalu. Także słuchajcie, w szerokim znaczeniu mędrzec odnosi się do kogoś doświadczonego, znającego się w czymś, na czymś w sposób mistrzowski. I tak jak mówiłem, w tym węższym znaczeniu należy, mędrzec musi być wykształcony, doświadczony i pobożny. O tym mówią pierwsze części tej księgi, ale jeszcze raz zobaczcie, co czytamy w 8:30. To jest hymn na cześć mądrości. Ja byłam, mądrość mówi, ja byłam u jego boku mistrzynią. Ja byłam u jego boku ekspertką. Właśnie kiedy on stwarzał, kiedy on wszystko czynił. Także słuchajcie, mądrość wie tak naprawdę co i jak. Mądrość doskonale rozumie te rzeczy. Mądrość wie co i jak. I oczywiście mądrość spoczywa przede wszystkim w Bogu. W 30 rozdziale, w słowach Agura, syna Jakezmasy, czytamy: kto wstąpił na niebiosa i zstąpił, kto zebrał wiatr w swoje dłonie, kto owinął wody płaszczem, kto stworzył wszystkie krańce ziemi. Także można z tego wyciągnąć jakby cztery wnioski, że mądrość potrzebna jest do tego, żeby łączyć wspólnie rzeczy. Mądrość jest potrzebna, żeby rzeczy kontrolować. Mądrość jest potrzebna, żeby rzeczy przyprowadzić do osiągnięcia ich celów. I mądrość jest potrzebna, żeby w odpowiedni sposób inicjować, rozpoczynać pewne projekty. To jest wszystko to, co widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, On przede wszystkim, zanim stał się wielkim rybakiem ludzi i zbawcą ludzi, był kim? Był stolarzem. On doskonale wiedział, w jaki sposób wykonywać meble domowe. Jak łączyć ze sobą, jak łączyć ze sobą różne gatunki drzewa, jak z tych kawałków drzew wydobywać odpowiednie kształty, by nie wiem, stworzyć jakąś komodę, stworzyć jakąś szafkę. Musiał też doskonale wiedzieć, w jaki sposób kontrolować wszystkie narzędzia, tak? W jaki sposób te narzędzia się trzyma, w jaki sposób te narzędzia się używa. Także to była szczególna też wiedza, szczególne poznanie. Po trzecie, musiał w sposób odpowiedni i mądry jakby osiągnąć cele z tym drzewem, tak? Na początku mamy kawałek litego drewna, kawałek pnia, on musi być odpowiednio wysuszony i tak dalej. I należy z niego jakiś cel wytworzyć, tak? Musi ten cały proces przejść, tak? Także i oczywiście musiał się odpowiednio do tej pracy też zabrać, więc to jest, musiał odpowiednio zainicjować ten proces. Także widzimy, że Bóg jako Stwórca jest Bogiem mądrym, jest mistrzem, wie co i jak. I oczywiście my w pewien sposób jesteśmy Jego naśladowcami, mamy być mędrcami, czyli mamy być mistrzami w naszym fachu, w naszym powołaniu. To nie jest nic złego i chrześcijanie do tego powinni dążyć. Myślę zresztą, że słuchajcie, jedno z zastosowań tego dzisiejszego fragmentu, czyli chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą Królów rzecz zbadać, jest to, że my jako chrześcijanie też Bóg nam daje po prostu, można powiedzieć, całą naturę, cały ten świat, całe stworzenie, żebyśmy no, te rzeczy badali. To jest otwarcie drzwi dla chrześcijańskiej nauki, chrześcijańskiej wynalazczości. To jest to, że my możemy, słuchajcie, mam nadzieję, że nasze dzieci będą się interesowały tym światem i będą chciały go zmieniać na Bożą chwałę. I oczywiście to widzimy też w świecie. Pomyślcie, jak szukacie lekarza, to kogo szukacie tak naprawdę? Kogo szukacie? Szukacie specjalisty, tak? Mistrza w swojej dziedzinie. A wiemy wszyscy, że o takich trudno. Kogo byście chcieli spotkać na swojej drodze, żeby się wami zajął w waszym problemie zdrowotnym? Ja ostatnio kilka razy w tym ubiegłym tygodniu rozmawiałem z Maćkiem na temat tego, co się dzieje na oddziale ortopedii tego szpitala, nie będę mówił, bo to się nagrywa, którego, żeby mnie nie posądzono tutaj, ale słuchajcie, po prostu jest fuszerka, jest brak właśnie mistrzostwa, jest fuszerka. Składają nogi tak, że stopa w drugą stronę się odwraca, nie znają się na błędnych jakby przesłankach, można powiedzieć, operują czy podejmują decyzje odnośnie dalszego leczenia. Także jest brak naprawdę specjalistów w tej dziedzinie. Szukać ze świecą można by. Także coraz rzadziej, słuchajcie, w takich zawodach spotyka się mistrzów. To ja pewnie wam już przy okazji innego kazania mówiłem, co mówi mój dentysta, też jeden z wykładowców to na Akademii Medycznej. Mówi, że panie, jeszcze trochę i nie wiadomo kto nas, po prostu nie będzie kto nas miał leczyć, tak? Nie będzie. Dzisiaj jest zupełnie inne podejście, tak? Takie niedbalstwo, można powiedzieć. Brak zaangażowania, brak mądrości w tym, można powiedzieć. Ale to też można by odnieść, słuchajcie, do tak naprawdę do wszystkich innych sfer naszego życia. Poszukajcie dobrego mechanika. To dlatego pewnie Marek jeździ do Katowic, a ja jeździłem do Czebnicy. żeby naprawiać auto. Bo no to są ludzie zaufani, którzy wiemy, że jak coś zrobią to solidnie, zrobią to mądrze. Pomyślcie o nauczycielach, mądrych nauczycielach, tak? Którzy są specjalistami, którzy są też dobrymi pedagogami i działają tak, żeby dziecka nie zabić, żeby nie zabić dziecka zapału, żeby nie zabić jego charakteru, można powiedzieć. No i którzy też we właściwy sposób prowadzą w wiedzy. Pomyślcie o pastorach też. Nie? Dzisiaj, ja wam powiem, na studia teologiczne w znacznej mierze trafia kto? Trafiają ci, którzy się nie dostali na inne kierunki. Teologia jest taką poczekalnią, taką przeczekalnią, można powiedzieć. Że to mi się tam nie powiodło, to może tutaj coś z tego będzie. I słuchajcie, w historii się to bardzo, bardzo mocno odwróciło, bo kiedyś, jak czytamy o szkockich pastorach, w ogóle w czasach poreformacyjnych, to była elita, to byli specjaliści, to byli, można powiedzieć, mędrcy. Chociaż powiem wam szczerze, moje doświadczenie z dwóch ostatnich lat na Uniwersytecie Wrocławskim też mi podpowiada na pewnym kierunku humanistycznym, że wcale tam nie jest lepiej, jeśli chodzi o nabór i o to, kto przychodzi. Także słuchajcie, brakuje mistrzów i brakuje chyba takiego podejścia do tego, żeby stawać się mistrzem, nie? Że jakoś to będzie, wszystko tak jakoś, już wszystko tak produkujemy, że to jakoś to będzie, niesolidnie, że tak powiem. Ale jest jeszcze druga rzecz, słuchajcie, w tym mistrzostwie. Jeśli już naprawdę zdarzy się mistrz i też kilka nazwisk mógłbym wymienić, a nie chcę ze względu na to, że to się nagrywa, ale myśląc o kilku lekarzach, mistrzach, naprawdę znających bardzo dobrze fach, jedna rzecz, można by powiedzieć dużo o nich dobrego, jeśli chodzi o znajomość spraw, ale jedna rzecz jakby im ubywa. W jednej rzeczy najczęściej upadają. Wiecie, co to jest? W przypadku lekarzy to chirurgów szczególnie dobrze widać. Brakuje im pokory. Jak już są mistrzami, to brakuje im pokory. Wiecie, nie? Jaka jest różnica między Bogiem a chirurgiem? Słyszeliście? Bóg nigdy nie myśli o tym, że jestem drugim. A właśnie no, tak to jest z lekarzami, że myślą, że są bogami. I to jest właśnie ten błąd, że jak już człowiek osiąga mistrzostwo, to bardzo łatwo, i to też jest taka przestroga, o której wam wspominam ostatnim razem, bardzo łatwo, kiedy już z pozycji tego spokoju, już osiągnąłeś wszystko, zdobyłeś swój tytuł, zdobyłeś specjalizację, bardzo łatwo jest zapomnieć o Bogu. Także ci współcześni mistrzowie, jeśli nie są mądrymi naprawdę do końca mistrzami, to zapominają o Bogu. Myślą, że sami są najważniejsi. No i to się najczęściej objawia tym, że później człowieka traktują bardzo przedmiotowo, odrzucają i tak dalej. Prawdziwy mistrz, słuchajcie, polega na Bogu. Prawdziwy mistrz polega na Bogu. Właśnie Agur w 30 rozdziale Księgi Przypowieści mówi kto, tak? Kto to wszystko ogarnia? Kto to wszystko wie? Kto to wszystko zbadał? Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Także król powinien stać się mistrzem w badaniu, zgłębianiu rzeczy. O tym też mówi Księga Kaznodziei Salomona. Postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Podjąłem wielkie dzieła. Rozmyślałem nad mądrością, szaleństwem i głupotą. To jest drugi rozdział tej księgi. Do czego doszedł na samym końcu? Żyj tak, jak ci każe serce, ale pamiętaj, że za to wszystko Bóg pozwie cię na sąd. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swego wieku, zanim nadejdą dni złe. Czyli ogólnie rzecz biorąc, rób to, do czego jesteś powołany, ale pamiętaj o Bogu. Chwałą Bożą jest rzecz zakryć. Pomyślcie o Hiobie. Bóg przed nim zakrył pewne rzeczy. zakrył nawet to, dlaczego tak się działo, co się działo jemu. A król, od króla co jest wymagane? Żeby był pokorny. Żeby był pokorny, żeby nie szukał własnej chwały, lecz Bożą chwałę. Żona Hioba mówi, przeklnij Boga i umieraj. Jakoś, chyba jeden komentator był złośliwy, bo powiedział, że Bóg zabrał Hiobowi wszystko, za wyjątkiem zrzędliwej żony. To też było jakieś duże wyzwanie. Właśnie król musi pozostać pokorny, tak jak Hiob. I wiecie, że to nie jest taka pokora głupia, w sensie, że przyjmuję wszystko tak, jak jest. Nie, to jest pokora, która zmaga się, która doszukuje się, która bada rzeczy, tak? Chwał królów jest rzecz zbadać. Hiob też te rzeczy bada, próbuje uzyskać odpowiedź od Boga i tą odpowiedź otrzymuje ostatecznie, można powiedzieć. Także mądrość, słuchajcie, i pokora to są te najważniejsze dwa elementy. Mądrość wiąże się ze zbadaniem rzeczy, z właściwym poznaniem rzeczy. Pokora jest tym właściwym balansem dla mądrości. Też pamiętajcie, co mówi apostoł Paweł, że poznanie nadyma i my zazwyczaj co mówimy, a skoro poznanie nadyma, to już nie warto poznawać. Nie, nieprawda. Nie? Przeciwwagą, należy poznawać rzeczy, należy je zgłębiać, ale przeciwwagą dla poznania ma być właśnie pokora. Ma być pokora. Także to jest to uznanie, że to Ojciec rozumie wszystko, że to Bóg wie wszystko. Nie? Ludzkość czyni sobie własne wynalazki i próbuje tłumaczyć złożoność człowieka poprzez, nie wiem, ewolucję, poprzez różne inne dziwne wymysły. Nie? A to wszystko Bóg wyraźnie, jakby, że tak powiem, objawia. Gdy w naszym życiu dzieją się anomalia, próbujemy też na różne sposoby sobie to tłumaczyć, ale no ostatecznie prawda jest taka, że to On, Bóg, Ojciec, rozumie wszystkie dziwne anomalia, które się przydarzają w naszym życiu. Także mądry król, słuchajcie, i to jest przesłanie tej właśnie części Księgi Przypowieści, mądry król spoczywa na wszechwiedzy Bożej. Mądry król, żeby być mądrym królem, przede wszystkim co musi robić? Musi studiować dzieła Boże, musi studiować Boży charakter, aby rzeczy zrozumieć. I to było jedno z tych zadań, które stały przed królem. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. A król niech sobie sporządzi odpis tego prawa i niech je czyta co dzień. Niech je studiuje co dzień. Niech czyta Boże Słowo, niech zgłębia Boże dzieła. Także podążając, słuchajcie, podążając za Bożymi dziełami, za Bożym opisem, zdobywamy mądrość, staramy się, zdobywamy kunszt w naszej pracy, ale wszystko musimy poddać Bogu, który wie wszystko. O tym należy pamiętać, jak też wy dzieci pójdziecie na studia, pewnie będziecie zgłębiali różne tajniki. Może was kusić, żeby porzucić Boga, żeby stwierdzić, nauka jest niezależna, zupełnie oderwana od Boga, to nie dajcie się wpędzić w taki kozi róg, bo tak nie jest. To Bóg wie wszystko i to On, do Niego mamy się ostatecznie udawać. Tak jak Chrystus, powinniśmy się rozwijać, stawać mistrzem w naszym rzemiośle, ale to w Bogu mamy upatrywać wszelkiej mądrości, źródła wszelkiej mądrości. I słuchajcie, tak naprawdę podobne przesłanie, bo do tego zmierzam, płynie dzisiaj z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, ten fragment, który słyszeliście. Te dwa fragmenty się łączą i poniekąd właśnie nawet to podobieństwo, do którego Jezus się tutaj odwołuje, pochodzi z Księgi Przypowieści. Że żebyś, gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, prawda? My to zazwyczaj traktujemy jako taką dobrą radę i rzeczywiście może to jest dobra rada, ale to jest coś więcej, to jest tak naprawdę historia o Izraelu opowiedziana przez Jezusa, zaraz do tego dojdziemy. Przede wszystkim, słuchajcie, co robi Łukasz? Łukasz bardziej niż inni ewangeliści, lubuje się w scenach osadzonych w kontekście posiłków. Tak naprawdę według Łukasza chrześcijańskie życie to są dwie rzeczy. To jest podróż z jednej strony, a z drugiej strony to jest uczta. Te dwie rzeczy, słuchajcie, podróż i uczta. Chodzenie i jedzenie, to jest chrześcijańskie życie. I to się, te dwa wątki biegną jakby przez całą Ewangelię i one się razem łączą w, pamiętacie opowieść o uczniach zmierzających do Emaus? Oni idą, tak? To jest ich pielgrzymka. I co, Jezus ich spotyka i to się kończy ucztą, to się kończy wspólnym jedzeniem. I tak poniekąd wygląda całe chrześcijańskie życie. Podróż i uczta. Wiele opowiadań u Łukasza kończy się właśnie ucztą. Jest przypowieść o synu marnotrawnym, zaraz w kolejnym 15 rozdziale, która się kończy wystawną ucztą. Także to jest też już samo to, sama ta obserwacja powinna nam dodać niesamowitej zachęty, tak? Że jak już mówiłem poprzednim razem, jesteśmy pielgrzymami, zmierzamy ku celowi, chodzimy i to jest trud, czasami wysiłek, ale w tym wszystkim towarzyszy nam uczta, towarzyszy nam posiłek, szczególnie to jest też zaznaczone dzisiaj w posiłku tego stołu pańskiego. On nas karmi i on nas gości w sposób bardzo łaskawy i w sposób hojny. On nam dodaje sił, on nas karmi, on nas poi. Także to życie nie jest tylko trudem i mozołem, jest też wytchnieniem w nim, właśnie dzięki jego zmiłowaniu. I zobaczcie, tak się rozpoczyna też 14 rozdział Łukasza. Jezus wchodzi w sabat do domu jednego z przedniejszych, zacniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek. I tutaj cała ta sceneria się wokół posiłku rozgrywa. Jest sabat, jest dzień odpoczynku. A co robią faryzeusze? To jest fajne tutaj, fajnie jest to też przetłumaczone u nas. Oni go podpatrują. Oni patrzą mu na ręce, patrzą, co będzie robić. Co robią faryzeusze tak naprawdę? No faryzeusze śledzą wszelkie anomalia, śledzą wszelkie nieregularności, które by odbiegały od ich standardów i na końcu co robią? Marszczą brwi i pytają, czy można tak czynić. I oczywiście, będąc mistrzami, bo faryzeusze są mistrzami w poznaniu słowa, można powiedzieć, są mistrzami w zasadach pobożności poniekąd, można powiedzieć. To jest dobra rzecz u faryzeuszów i w tym sensie chyba nam, chrześcijanom ewangelicznym czy protestantom najbliżej do faryzeuszów, bo też zgłębiamy słowo, studiujemy i tak dalej. Tylko jest ta druga rzecz. Mówiłem, że tytuł dzisiejszego kazania to jest mądrość i pokora. I tej drugiej rzeczy, słuchajcie, tutaj zabrakło znowu. Tej drugiej rzeczy tutaj zabrakło. I oni co robili? Przepychali się łokciami, chcąc otrzymać lepsze miejsce w Królestwie Bożym. Marszczyli brwi, osądzająco pytali, czy tak wolno czynić. No, gdyby byli prawdziwymi mistrzami, to by już powinni byli wiedzieć, czy tak wolno czynić, czy nie. Dlaczego? No bo powinni znać dzieła Boże, tak? Powinni dokładnie prześledzić dzieła Boże. To jest to często, co Jezus im zarzuca, nie? Że bardzo dużo wiedzą o Bogu, bardzo dużo znają z Biblii, ale tak nie do końca chyba te pewne fragmenty po prostu pominęli, nie? Kiedy uczniowie jedzą, łuskają kłosy w sabat, co Jezus mówi? Odwołuje się do dzieł Bożych. A znacie przypadek, kiedy Dawid ze swoimi wojownikami, tak, przyszli i co otrzymali? Otrzymali chleby pokładne, chleby świątynne, tak? Więc to jest ten problem, nie? Że w ich pobożności, w ich mistrzostwie zabrakło pokory wobec dzieł Bożych. Pokory wobec własnego poznania, można powiedzieć, tak? Że Bóg wie najlepiej. Nie ja, ale Bóg. No i Jezus, jak to ma zazwyczaj w zwyczaju, ma też przypowieść na tę okazję. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych, to jest cały czas ta uczta, tak? To jest cały czas ten kontekst. Powiedział do nich podobieństwo. Podobieństwo o nich. Pamiętajcie, że przypowieści to są przede wszystkim takie krótkie historie o Izraelu, o Żydach, o pobożnych ludziach tamtych czasów, tak? Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony. No i oczywiście my to też interpretujemy w ten sposób, że my zajmiemy zazwyczaj te tylne ławki w kościele i od tamtej strony zaczynamy siadać. To też nie o to chodzi, bo to nie jest o tym. Przede wszystkim mamy do czynienia z Izraelem. Nie chodzi o to, że mamy zajmować ostatnie miejsca na nabożeństwie, ale chodzi o to właśnie, jak powinniśmy żyć na co dzień. Czy towarzyszy nam pokora wobec dzieł Bożych? Pokora wobec dzieł Bożych, nie? Tamci myśleli, że są mistrzami, ale tak naprawdę uczynili się bogami. Dlaczego? No bo właśnie rozsądzali, kto może wejść do królestwa, a kto nie może wejść do królestwa. Tak to oni decydowali w ich mniemaniu o tym, kto może zasiadać u stołu Bożego wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Tak? Także słuchajcie, ten fragment znowu Łukasza z kolejną przestrogą dla nas wszystkich. Pamiętacie, ta poprzednia przestroga dotyczyła Ezawa, żeby nie traktować lekko naszego powołania. Żeby przypadkiem nie właśnie w takiej pysze, w takiej bucie nie odrzucić naszego dziedzictwa, które jest nam dane, przyobiecane. Czyli nie wiem, idę na studia, nagle zachłysnę się całym światem, nauką, czymkolwiek i ach, Bóg już nie jest taki ważny. Nagle, nie wiem, coś się wydarzy, zdobędę bogactwo, ach, Bóg już nie jest taki ważny. Także słuchajcie, brak poddania się Bogu w każdej dziedzinie naszego życia, na co dzień tak naprawdę. Słuchajcie, jeśli pamiętacie, to jednym z tych tematów poprzedniego kazania było szukanie Boga co dzień, czyli zabieganie o to, żeby codziennie obcować z Bogiem, żeby codziennie do Niego przychodzić. Brak poddania się Bogu, słuchajcie, ten fragment uczy, czyli pycha, zawsze stwarza taką chmurę, która przesłania nam słońce Bożej przychylności. To jest bardzo ważny temat, słuchajcie. To jest pycha przeradza się w taką chmurę, która zasłania nam właściwy obraz Boga, tak? Jeżeli myślę o sobie, że to ja zasługuję na Bożą przychylność, to tak naprawdę nie znam łaski miłosierdzia. Bo po co mi łaska Boża, co mi miłosierdzie? Zresztą to ja wtedy decyduję o tym, kto na łaskę i miłosierdzie Boże zasługuje. Faryzeusze dziwili się, że wielu pogan wchodzi na ucztę Abrahama, Izaaka i Jakuba. Podobieństwo Wielkiej Wieczerzy. Zobaczcie, to jest też podobieństwo, to jest przypowieść o Izraelu. To jest kolejny fragment w tym rozdziale. Pewien człowiek przygotował wielką ucztę, zaprosił wielu. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. O, kupiłem pole i muszę iść zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Miej mnie za wytłumaczonego. Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przejść. To są wymówki, słuchajcie, Bożego ludu, żeby nie przyjąć Bożej łaski tak naprawdę. To są wymówki Bożego ludu, żeby nie być częścią tej wspaniałej uczty, tak? Także faryzeusze dziwili się, że wielu nieżydów wchodzi na ucztę. W Dziejach Apostolskich widzimy też, że chrześcijanie pochodzący z żydostwa mieli problemy, aby taki stan zaakceptować. A Jezus, słuchajcie, i to widać właśnie chyba najbardziej w Ewangelii Łukasza, całe swoje życie i służbę poświęcił na to, by przebijać się przez tą ludzką chmurę pychy i pokazywać słońce Bożej łaski. Też to fajnie przedstawia ewangelista Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, że światłość przyszła do ciemności, tak? To jest to słońce, które powinno zajaśnić, które powinno się przebić przez chmury. Ostatnio mamy dużo słońca, ale są, wiecie, jest dużo pochmurnych dni. Wtedy za tym słońcem tęsknimy. Ale właśnie, słuchajcie, jeśli pycha, jeśli taka też nieuważna pycha będzie panowała w naszym życiu, no to właśnie przesłonimy sobie prawdziwy obraz Boga, że On jest niezwykle miłosierny, niezwykle hojny, niezwykle łaskawy. Jezus był mistrzem, jak już powiedziałem. Był mistrzem w swoim rzemiośle, był mistrzem później, jeśli chodzi o zbawienie, w łowieniu ludzi, ale zobaczcie, za każdym razem czytamy, jak wskazywał na Boga. Nie, nawet jak uczniowie go tam pytali, kiedy te czasy nastaną, kiedy to wszystko nastanie, czy kiedy się stanie to, o czym mówisz, on mówił, Ojciec wie, Bóg wie, On ma wszystko pod kontrolą, tak? On ma wszystko pod kontrolą, bo prawdziwa mądrość jest w Bogu, On wie, jak te rzeczy się łączą, On wie, jak kontroluje się rzeczy, On wie, jak te rzeczy przyprowadza się do odpowiednich celów i On wie, jak to wszystko razem zainicjować, jak to wszystko rozpocząć i doprowadzić właśnie do końca. Także Jezus wskazuje non-stop na pokorę wobec Boga, jest biegły w tym, co robi, poznał dobrze pracę stolarza, poznał dobrze Pismo Święte. Czytamy o tym, jak debatował jako młodzieniec z mędrcami innymi, z faryzeuszami w świątyni. Nie wzbił się w pychę przy tym, bo prawdziwy mistrz co robi? Prawdziwy mistrz wie, że nie wie wszystkiego. Tak? Prawdziwy mistrz wie, że nie wie wszystkiego. Polega na Bogu, ufa, że Boża hojność jest obfita i zna Boga z opowiadań biblijnych. I to właśnie, słuchajcie, jest zadanie nas wszystkich. Polegać na Bogu. To jest niby takie oczywiste, ale chciałbym jeszcze raz to podkreślić, że to jest zadanie nas wszystkich. Polegać na Bogu. Polegać na Bogu i wskazywać na Bożą hojność, na Bożą łaskę, tak? Bo to było też zadanie Chrystusa na ziemi. Zobaczcie. Bóg Jezus umarł, gdyż Bóg umiłował świat, swoje stworzenie, tak? Bóg pragnie, słuchajcie, żeby każdy z nas zaufał Mu całym życiem, żeby w Nim każdy z nas na co dzień, w każdej sytuacji zaufał, że On wie wszystko i druga rzecz, że On dobrze uczyni, bo to jest Jego obietnica, że wszystkie rzeczy współdziałają z wierzącym ku dobremu. To są te dwie rzeczy. Powinniśmy Mu zaufać i powinniśmy czekać na to, jak On dobrze wszystko uczyni. Słuchajcie, On wezwał nas na ucztę. On wezwał nas do zaufania Jemu. Także nie lekceważmy, jak już to po raz kolejny Łukasz też przypomina w tym rozdziale, poprzednim przypominał, w tym nie lekceważmy Bożego wezwania. Nie lekceważmy Bożego wezwania. Ja wiem, możemy być, pamiętacie, pasażerami na statku, a możemy być marynarzami. I do tego jesteśmy wezwani, tak, żeby nie tylko siedzieć w kościele, ale Bogu ufać na co dzień, żeby iść za Jego wezwaniem. Także słuchajcie, myślę, że bardzo dobrze dzisiaj łączy się ta Księga Przypowieści z Ewangelią Łukasza, bo pytanie jest, czyjej chwały szukasz, królu? Jesteśmy królami, jesteśmy książętami, o tym mówi Biblia. Król nie szuka własnej chwały. Król zna upadek ludzkości, a więc też zna własne serce. Jezus mówi, że co? Z naszego serca pochodzą wszystkie dobre słowa, miłość, pokój i tak dalej. Nie, tak Jezus nie mówi. Jezus mówi, że w ludzkim sercu drzemią wszystkie podstępne węże, że tak powiem. Drzemią zabójstwa, nienawiść, pycha i tak dalej. Także król zna upadek ludzkości, głupotę, zna lenistwo, rozwiązłe języki, nienawiść. Jeśli chcecie naprawdę się uświęcać, zwróćcie uwagę na te cztery dziedziny swojego życia. Głupotę, lenistwo, rozwiązłe języki i nienawiść. Nie? Każdy z nas musi z tym zmagać, żeby nie niszczyć siebie i innych właśnie w tych rzeczy. Tak naprawdę król też zna powagę okoliczności, rozumie kondycję ludu i miłuje sprawiedliwość i troszczy się o ubogich. To jest nasze wezwanie dla nas w Bogu, idąc za Chrystusem. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Panie, dziękujemy Tobie za to przypomnienie o mądrości, o to przypomnienie, że mądrość prawdziwa drzemie w Tobie. Nasza mądrość jest pochodną Twojej mądrości. I dlatego prosimy Cię, Boże, o to, by nasze serca, też nasze życie wzrastało w jednym i w drugim, w mądrości i pokorze. Prosimy Cię o odwagę w naszym życiu, prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszych dzieci, szczególnie dla tych, którzy już się uczą, którzy zdobywają mistrzostwo w swoim rzemiośle. Prosimy o studentach wszystkich uczelni w naszym Kościele, o to, by też w tej nauce trzymali się Ciebie, by pokornie przychodzili do Ciebie, tak abyśmy, Panie, wszyscy zmierzali do Twojej chwały, by nikt z nas nie odpadł po drodze, by nikt z nas, Panie, nie zlekceważył sobie tej wspaniałej uczty, na którą jesteśmy zaproszeni, i tego powołania, tego bogactwa, do którego jesteśmy powołani. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen.
Amen.